Przychodzi parafianin do proboszcza. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Ojciec Sebastian Bielski.
I Mikołaj Grudziński, który przychodzi do proboszcza, czyli przychodzi parafianin do proboszcza.
Przeskoczymy w naszej tematyce dzisiaj trochę.
Tak, dzisiaj zrobimy hops na następny sakrament.
Ponieważ wydaje nam się, że będzie odrobinę krócej.
I liczymy na to, że zamkniemy się w jednej audycji.
Przy czym to wcale nie musi tak być.
To się okaże na koniec. W każdym razie chcemy dzisiaj porozmawiać na temat sakramentu namaszczenia chorych. I tutaj od razu powiem, dlaczego tak to wytłuściłem, bo jest w Kościele sakrament namaszczenia chorych. Nie ma sakramentu ostatniego namaszczenia. Nigdzie nie znalazłem, w żadnym katechizmie.
Przecież sakrament namaszczenia chorych może być rzeczywiście sakramentem ostatniego namaszczenia.
Oczywiście, z wiatykiem chociażby. Tak. Może być po raz ostatni człowiek w ten sposób namaszczony. Natomiast jako sakrament jest, można powiedzieć, sakramentem, który można przyjąć wielokrotnie i można w ciężkiej chorobie. Oczywiście no nie kiedy mamy katar bądź skaleczymy się w palec, ale
fizycznie, kiedy coś nam dolega, tak. Kiedy, nie wiem, czeka nas ważna operacja. Bo sakrament namaszczenia chorych, tak tej swojej teologii, która jest dzisiaj tak bardzo mocno podkreślana, ma być umocnieniem dla nas w cierpieniu. On niekoniecznie musi nas wyleczyć z choroby i bez wątpienia pomaga czasami wydźwignąć nam się z naszej boleści, z naszej słabości.
Mało tego, są cudowne fizyczne uzdrowienia.
Dokładnie.
Prawda, gdzie medycyna nagle okazuje się jest no, bezradna. Bo okazuje się, że po na przykład nowotworze nie ma, nawet nie ma śladu. Normalnie, gdyby to się leczyło, to by ślad został na tkankach. Nie ma nic, nie ma.
Przy czym też moje takie doświadczenie czasami sakramentu namaszczenia chorych jest, że osoba, która już była niemalże umierającą, okazuje się, że po namaszczeniu chorych wraca do zdrowia i żyje jeszcze ze 2-3 lata. Mówię o takiej sytuacji, która kiedyś miała miejsce, gdzie namaszczałem 100-letnią osobę i ona wydawało się, że odejdzie, a pociągnęła jeszcze za 3-4 miesiące. Będąc sprawną w sensie umysłowym i fizycznym o tyle o ile, ale stanęła na nogi, więc sakrament namaszczenia chorych, który w swojej warstwie jest tak naprawdę jednym z najbardziej pięknych sakramentów, bo odwołuje się też do tej całej, nazwijmy to, puli cudów, które Pan Jezus uczynił, uzdrawiając chorych. I ja przyznam szczerze, że On mnie zawsze jakoś tak, kiedy udzielam Go, zawsze przenosi do tych pól Galilei i Pana Jezusa dotykającego tych wszystkich opętanych, trędowatych.
Idź, twoja wiara cię uzdrowiła, że tutaj wszystko zależy od wiary człowieka, że owszem, sakrament zaistnieje, tak, przychodzi kapłan, namaszcza, wszystko się odbywa, jest olej krzyżma, modlitwa, gesty, ale to od twojej wiary człowieku zależy, na ile ten sakrament będzie skuteczny w twoim życiu, no bo to jest podstawa, tak, i jeżeli dla ciebie to jest taki tam tylko rytualik, no to pewnie niewiele się zadzieje, a oczywiście tak jak ojciec już powiedział, no, ten sakrament nie ma na celu uzdrowić nas fizycznie, że teraz, prawda, będzie, bo tak to rzeczywiście szpitale byłyby niepotrzebne i wszyscy byliby wierzący. Zresztą w czasach Jezusa, kiedy chodził po ziemi, też wiele osób tak go traktowało, no po prostu uzdrawiał, rety, idziemy, ty, Jezus będzie, no chociażby kobieta chodra na krwotok, prawda?
Dotknę się jego
tak,
wędzy.
Chociaż tyle. Ale zmierzam do tego, że sakrament namaszczenia chorych przede wszystkim daje taką siłę do przezwyciężania tego trudu choroby. Nawet to jest tak pięknie katechizmowo ujęte, że daje siłę do dobrego przeżycia choroby, prawda? Level master w przypadku chorych, bardzo wierzących, jest oczywiście zespolenie z cierpieniem Chrystusa i ofiarowanie tego cierpienia w jakichś tam intencjach, ale tak jak mówię, to już jest level master.
Znaczy to są rzeczy, do których dorastamy tak naprawdę.
Tak. Mnóstwo przykładów różnych mistyków, świętych, którzy byli przykuci do łóżka i swoje całe cierpienie ofiarowywali właśnie za duszę w czyśćcu, ale to ważne, drodzy Państwo, żeby to zrozumieć, że sakrament nie ma nas uzdrowić fizycznie, choć może. I to wszystko w rękach Pana Boga, bo może. Ale jakby zadaniem tego sakramentu jest to
umocnienie. Przy czym tutaj też myślę, tak z wykładów jakoś pamiętam, warto zaznaczyć jedną też ważną rzecz związaną z sakramentem namaszczenia chorych. Przy czym do końca nie jest to też rozwiązane i określone teologicznie. Sakrament namaszczenia chorych odpuszcza nam grzechy. To myślę, że też jest tutaj ważne, że jeżeli też pokazuje pewien związek między grzechem a cierpieniem, które się pojawia, że może niekoniecznie konsekwencje grzechu, ale ta tajemnicza więź, która pozwala nam pytać, o co w tym wszystkim chodzi. No wiadomo, że jest to jakaś tam pozostałość skutki grzechu pierworodnego, to nasze cierpienie, ten krzyż, który dźwigamy, nasza śmierć. i ten grzech, który gdzieś tam stoi u podstaw. No i sakrament namaszczenia chorych, który odpuszcza nam grzechy, stąd też to pięknie pokazuje, kto może być szafarzem tego sakramentu, bo może być tylko ksiądz albo biskup. Już diakon czy szafarza świeckiego odnośnie tego sakramentu nie może być. To tak w nawiązaniu do poprzedniej audycji.
To jest taki sakrament, który trochę uderzy w takie tony tradycyjne, że często, prawda, jak się, nie, bo księdza to już na sam koniec tak, się już, używa, tak. Że jakoś ludzie się jakby boją tego sakramentu.
Boją. To bardzo mocno widać też na zasadzie takiej procentowej osób, które przyjmują ten sakrament przed śmiercią. To już jak to wielokrotnie wspominałem, no jestem proboszczem parafii, która demograficznie jest stara. Wiadomo, troszkę się zmienia powoli, ale jest stara. 90% pogrzebów, które mamy, to są pogrzeby osób, które umarły bez sakramentów. Przy czym są to takie sytuacje, kiedy pytam się, no był kapłan? Nie był, bo myśleliśmy, że jeszcze babcia pożyje, mając 98 lat. No ale tak naprawdę tutaj w takim wieku rzeczywiście doznajemy tej prawdy ewangelicznej, nie znacie dnia ani godziny. I to też nie chodzi o to, że nie wiadomo, co tam trzeba przygotować na taką wizytę księdza. Wystarczy krzyż, zapalona świeca, większość rzeczy i tak przynosimy ze sobą w postaci oleju chorych, czy waty, którymi sobie obetrę palce, czy komunii świętej, no bo to raczej komunii świętej nikt nie trzyma w domu.
Raczej nie.
Więc nie trzeba też nie wiadomo czego do tego, żeby przyjąć takiego kapłana z sakramentem namaszczenia chorych. No i to mi się też zawsze automatycznie kojarzy Sami Swoi. Tam była ta scena, kiedy ten ksiądz przychodzi do tego Pawlaka i chce go namaścić. I to też doskonale widać. No ale no mówię, no to jest kwestia też, tak naprawdę kwestia pewnej zmiany mentalności w tym wszystkim, bo to trudno się oczekiwać, żeby w ciągu 40 lat zmieniała się mentalność, która nasiąkała przez prawie 400 lat, tak. Czy 500 lat. Więc bez wątpienia potrzeba tutaj. Więc patrząc jako duszpasterz, nie bójcie się dzwonić do kancelarii, nie bójcie się dzwonić na telefon proboszcza stacjonarny, czy nawet komórkowy, jak macie, prosząc, żeby przyszedł z posługą do waszych bliskich, bo...
Na samym początku mówiliśmy, sakramenty są dla żywych.
Tak, bo potem jest już rzeczywiście za późno. A bardzo często bywają takie sytuacje, kiedy, no, to nie chodzi o to, żeby teraz znowu w pierwszy piątki przychodzić, ale kiedy wtedy wyczuwamy już zazwyczaj te ostatnie chwile... Tym bardziej, że 100% osób, które chowamy w naszych polskich kościołach, to są osoby ochrzczone, które gdzieś tam miały z tą styczność z wiarą i przygotujmy ich na spotkanie z Panem.
Z drugiej strony, znowuż, jest taka no, dość częsta praktyka, bo właściwie chyba w coraz większej ilości, no przynajmniej dużych miast w Polsce, można znaleźć kościoły, gdzie przynajmniej raz w miesiącu odprawia się msza święta właśnie z modlitwą o uzdrowienie. I też często tam udzielany jest tak po prostu, no, że tak powiem, no można powiedzieć trochę rzutem na taśmę, może brzydko to określiłem, ale sakrament namaszczenia chorych. Oczywiście nie można popaść w skrajności, bo słyszałem i o takich starszych trochę osobach, ale takich jeszcze nie przykutych do łóżka, które wiadomo, że no, z racji wieku są trochę schorowane, no to najlepiej to jakby wszystkie te msze święte pozaliczać i tam tego namaszczenia przyjąć jak najwięcej, no to...
12.
Tak, to wtedy będzie lepiej, tak, niż jak mniej, no.
Znaczy, no bez wątpienia nie możemy żadnego sakramentu traktować magicznie, bo to nic się nie zadzieje za pstryknięciem palcem. Tak samo nie zostanę uzdrowiony na mszy świętej, którą prowadzi nie wiadomo jak wybitny charyzmatyk. No to wszystko to jest kwestia mojego serca, mojej wiary, Bożej łaski, czasu, godziny, który Pan Bóg wybierze do tego, żeby zadziałać. Przy czym ja przyznam szczerze, jako tak duszpasterz patrząc, sakrament namaszczenia chorych udzielany w wielkich zgromadzeniach, przyznam szczerze, trochę obawiam się dyspozycji tych osób, które przyjmują ten sakrament, bo warunkiem koniecznym do godnego przyjęcia tego sakramentu jest stan łaski uświęcającej i choroba, która zagraża życiu lub zdrowiu. No, oczywiście toczą się dyskusje, czy na przykład choroby psychiczne typu depresja nadają się do tego, żeby prosić o udzielenie tego sakramentu namaszczenia chorych. Moim zdaniem tak, no bo to jest to gdzieś choroba zagrażająca życiu, tak. Niejednokrotnie, ale no przede wszystkim warunek, choroba zagrażająca życiu.
I stan łaski.
i stan łaski. Przy czym no też tak zawsze mam takie mieszane wrażenie, jak idę w ten... Znaczy bardzo lubię ten dzień, kiedy jest tak z... Dzień Chorych związany z Matką Bożą z Lourdes, 11 lutego, tak. Kiedy zapraszam chorych z mojej parafii na Eucharystię połączoną z namaszczeniem chorych, ale nie mam możliwości w jaki sposób weryfikacji, czy dana osoba jest przygotowana do tego sakramentu, czy nie. Oczywiście mówimy krótką katechezę, ale... Jakiś tak czasami ten niepokój w tym wszystkim zostaje. Tym bardziej, że trudno odmówić tego sakramentu osobie, która gdzieś tam się ustawi i poprosi o ten sakrament.
Tutaj to padło z ust ojca. Ja myślę, że to też warto przy tej okazji o tym powiedzieć, o tym niestety często właśnie magicznym traktowaniu sakramentów w ogóle. Pewnie przy tym może najbardziej to widać, bo często ludzie właśnie mają taką świadomość, och, pójdę tutaj, Pan Bóg mnie uzdrowi, bo przecież ja w Niego wierzę, ja się modlę, to tu jak ksiądz mnie pomarze, to... A najlepiej to, żeby dwa razy w miesiącu, to już wtedy tak, jak lekarz zalecił prawie, że prawda? Natomiast z tym magicznym podejściem, myślę, że do sakramentów głównie, bo o tym mówimy, ale rzeczywiście podchodzą no, wręcz magicznie do niektórych obrzędów, rytuałów, czy nawet gestów.
Już nie mówię o tym, że podchodzą też bardzo często pogańsko do tego. Dzisiaj tak na marginesie a propos magicznego traktowania sakramentów, może to nie do końca jest związane, ale jako ciekawostka. Jedna aktorka powiedziała, że nie ochrzci swoich córek, ponieważ sakrament chrztu zamyka czakry w jej dzieciach. To tak a propos tej magiczności tego wszystkiego.
Po którejś stronie się trzeba opowiedzieć. To znaczy, że jest bardzo skuteczny sakrament.
No, w sumie tak. No tak, ale to tak a propos tego magicznego traktowania. To często jest też związane z pewną niezrozumiałością, która była związana z sakramentami udzielanymi w języku, który był nieznany. To magiczne traktowanie sakramentów myślę, że w dużej mierze wzięło się z pewnej niezrozumiałości obrzędów, gestów, które temu wszystkiemu towarzyszyły. To w myśl tej zasady to takie powiedzenie hokus pokus abracadabra. Przy czym hokus pokus tak naprawdę to jest wzięte z pierwszych słów przeistoczenia. Hic est on enim corpus meum. Gdzie w języku łacińskim ktoś jak pierwszy słyszy, no to dla niego jest to jakaś magia, jakieś takie niezrozumienie. Stąd to wyrażenie, które pojawiło się na określenie czegoś, co jest niezrozumiałe. No i to siłą rzeczy przekłada się na magiczne potem traktowanie, że Pan Bóg musi zadziałać. On nic nie musi. On tak naprawdę nic nie musi. On chce działać przez sakramenty, przy czym jeżeli jestem dyspozycyjny na Jego łaskę, no to ta łaska zadziała w ten czy w inny sposób. A jeżeli nie jestem, no to w żaden sposób nie złamie mojej woli, ani na zasadzie pstryknięcia palców nie sprawi.
Tak. Nie przymuszę Pana Boga do tego, żeby mnie uzdrowił, żeby zadziałał, bo jest wolny. On obdarza łaską, a nie jest przymuszany. Magiczne myślenie to właśnie próbowanie przymuszenia.
To myślę, że tutaj
Bóg jest dawcą łaski, a nie my go przymuszamy do tego, że możemy mu coś zabrać. Zresztą mówiliśmy o tym trochę, tak sobie teraz skojarzyłem, kiedy mówiliśmy o Eucharystii. Ojciec mówił, że właśnie, że to jest zawsze dar i to jest to, że można Eucharystię otrzymać z rąk kapłana, a nie, że sobie przyjść, wziąć, wyrwać.
Tak. I to myślę, że ten gest przyjmowania Komunii Świętej bardzo pięknie pokazuje, że nie ja biorę sobie z puszki, tylko ktoś mi ją daje, nie? Więc to jest to. Przy czym teraz tutaj wracając do tej magiczności, bardzo mi się to skojarzyło z takim powiedzeniem, kiedy rozum śpi, budzą się demony. To tak myślę, że czasami funkcjonuje, że nie szukamy zrozumienia pewnych rzeczy, tylko nakładamy jakąś tam na to wszystko naszą zwichrowaną mentalność i myślenie i tworzymy różne historie, które nie mają nic wspólnego ani z Panem Bogiem, ani z sakramentami. To troszkę podobno jest na tej zasadzie sakramentu bierzmowania też, że on magicznie zadziała, że nagle okaże się mężny do tego, żeby walczyć z wrogami zbawienia. Nie zawsze.
Niekoniecznie. Państwu bardzo dziękujemy i zapraszamy na naszą kolejne spotkanie.
Do usłyszenia. Ojciec Sebastian Bielski
i Mikołaj Grudziński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.